Witam państwa, Lech Pilarski. W Warszawie spotkali się przedstawiciele partii i ugrupowań politycznych z Parlamentu Europejskiego przeciwnych federalizacji Unii Europejskiej. Czy takie pójście pod prąd będzie dla nas opłacalne i czy w ogóle jest możliwe w dobie globalizacji? Zajmiemy się w programie inflacją i sposobami jej przeciwdziałania, a także walką z COVID. Czy ograniczenia dla niezaszczepionych, czy obowiązkowe szczepienia? Na zakończenie o sytuacji na granicy. O tym między innymi dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj na łączach są z nami senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Witam.
Witam słuchaczy.
Jest także poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz poseł Konfederacji Robert Winnicki.
Dzień dobry, kłaniam się.
A zatem wszyscy panowie są, to jeśli panowie pozwolą, zaczniemy od Stefana Krajewskiego, który walczył o stołek szefa PSL-u, ale się nie udało.
Tak, w sobotę odbył się kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja wystartowałem jako kontrkandydat prezesa Kosiniaka-Kamysza. Oczywiście oceniam pozytywnie to, co przez lata robił Władysław Kosiniak-Kamysz. Natomiast, tak jak od początku mówiłem, chciałem zaprezentować tutaj swoje spojrzenie, podkreślić rolę polskiej wsi, polskiego rolnictwa i udało to się w dużej mierze zrobić. To wystąpienie było w wielu miejscach zbieżne z wystąpieniem prezesa, natomiast podobnie na pewne rzeczy widzimy, ale na parę rzeczy zwróciłem uwagę. Myślę, że trzeba tutaj na te aspekty zwracać szczególną uwagę, bo mamy dużo niebezpieczeństw związanych i z Zielonym Ładem, i z tym, co i unijne prawodawstwo przygotowuje, ale też polskie prawo coraz bardziej wiele rzeczy obostrza, i to są bardzo ważne rzeczy dla polskich i podlaskich rolników.
To od razu zapytam, czy możliwe jest przewartościowanie tego wszystkiego, co się dzieje w Unii Europejskiej w stronę konserwatywnego modelu, między innymi takiego, któremu sprzyja PSL?
No tutaj ten głos polski powinien być słyszany i słyszalny, bo dzisiaj wszyscy mówią o Zielonym Ładzie. Oczywiście to są ważne dyskusje i ważne potrzeby. Natomiast tu nie można dzisiaj ziemi wyłączać z produkcji, bo wiemy, że w kolejnych latach zapotrzebowanie na żywność coraz będzie większe. No i też obawa, że spoza Unii Europejskiej trafi żywność w ramach umów tych handlowych, międzynarodowych, która i tak nie spełnia norm unijnych, a będzie do konsumenta ostatecznie trafiać. Natomiast rolnicy dziś powinni otrzymać pomoc po to, by produkować i na cele oczywiście żywnościowe, ale też jeśli nie, to cele energetyczne, produkcja tlenu. To są bardzo ważne obszary.
To w tej części zielonej.
I wspólny głos powinien być.
A jeśli chodzi o federalizację?
Federalizacja uważam i moje środowisko też tak twierdzi, że to nie jest potrzebny ruch, bo i kulturowo, i też podejście światopoglądowe jest różne w wielu krajach członkowskich i to, na co się pisali ojcowie założyciele Unii Europejskiej, czyli Europa ojczyzn. No oczywiście są wspólne, bo to rzeczy, które powinny wszystkim być jednakowoż bliskie, natomiast są rzeczy, które wynikają jasno z konstytucji krajów członkowskich, z prawodawstwa krajowego. I to też powinno być uszanowane. Ja nie widzę, szczerze mówiąc, możliwości takiej federalizacji i tutaj nasz głos w Europejskiej Partii Ludowej też będzie wyrażony, że my się na to nie zgadzamy, bo póki co to tylko Niemcy i nowi ci politycy, którzy dochodzą do władzy, zaczynają o tym mówić. Natomiast nie może być tak, że Niemcy będą rządzić całą wspólnotą i mówić, co jest najlepsze dla wszystkich, bo na tym polega właśnie Unia, żeby wszystkie kraje członkowskie mogły wyrazić. Jeszcze do niedawna przecież było tak, że to ma być stanowisko jednomyślne, czyli wszystkie kraje członkowskie powinny się zgodzić, bo też nie powinno być tak, że większością będziemy zmieniać, podejmować bardziej powiązanie gospodarcze, bardziej cele bezpieczeństwa międzynarodowego niż robienie jakiegoś supermocarstwa, które nie wiem, na wzór Stanów Zjednoczonych byłoby tworzone, no to nie jest to, na co my stawiamy.
Pytanie do pana senatora Mariusza Gromki. No tu jest zbieżność z PSL-em.
No tak, i tu chcielibyśmy, żeby jeszcze bardziej to wybrzmiewało, bo w niektórych poczynaniach widoczne jest właśnie bardziej zacieśnianie cały czas tej opinii, którą prezentuje Platforma Obywatelska. PSL jakby szuka tutaj innej drogi, ale no ja się cieszę z tych deklaracji, które tutaj słyszę od posła Krajewskiego i mam nadzieję, że na kolejnych etapach tej wspólnej, trudnej współpracy z Unią Europejską, z krajami zachodnimi, tutaj będziemy mieli również poparcie w PSL-u, że te sprawy, które stawiamy jako priorytetowo, fakt, że chcemy Unii Europejskiej ojczyzn, suwerennych krajów, suwerennych rządów, tutaj będziemy mieć wsparcie PSL-u, przyjmuję to za
Jak się słyszy głosy antyunijne albo z lekką wątpliwością, to są problemy z łącznością. Zapytamy zatem posła Konfederacji Roberta Winnickiego, jak to właśnie będzie. Czy jest możliwe przeciwdziałanie takiej federalizacji Unii Europejskiej, skupienie się bardziej na wartościach konserwatywnych, pogłębianie Związku Europy Ojczyzn, czy raczej będzie szło w kierunku tego, co proponuje główny nurt, jeśli chodzi o sprawy unijne?
Znaczy jest jak najbardziej możliwe, ponieważ widzimy, że to nie tylko w Polsce, na Węgrzech czy w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej są bardzo silne tendencje do tego, żeby przerwać ten marsz eurokratów po władzę totalną, ale do dzisiaj pani Marine Le Pen, która była w sobotę w Warszawie, no to jest reprezentantka największej partii we Francji. Front Narodowy jest pierwszą partią w sondażach we Francji. Zjednoczenie Narodowe, bo oni zmienili nazwę kilka lat temu. We Włoszech Salvini to jest druga największa partia, a pierwszą są bracia Włosi, którzy są jeszcze bardziej sceptyczni wobec Unii Europejskiej niż, mówię o sondażach w tym momencie, niż Salvini też był w sobotę w Warszawie. Więc to nie jest w Hiszpanii po dekadach wyłącznie dominacji socjalistów i tych pseudo-chadeków wyrosło Vox, które było reprezentowane w sobotę. Więc oczywiście to jest możliwe i to jest konieczne. To jest konieczne dlatego, że my musimy walczyć o nasze prawo do rozwoju. Nie tylko do zachowania kultury, bo widzimy, że Unia Europejska dąży do lewicowo-liberalnego, tego tęczowego dyktatu w sprawie kultury, ale również jeśli chodzi o kluczowe, węzłowe problemy rozwojowe. I tutaj przemysł i rolnictwo są dwoma zasadniczymi. Przemysł niszczony i rozwój gospodarczy niszczony polityką klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej i rolnictwo, któremu bardzo zagraża nowy Zielony Ład. No i więc można powiedzieć, że to, co odbyło się w sobotę w Warszawie, no to jest krok w słusznym kierunku, żeby konsolidować te siły, które chcą innej Europy. Natomiast pamiętajmy, że jeszcze rok temu Mateusz Morawiecki zgadzał się na nowe, agresywne rozwiązania w sprawie polityki klimatycznej. Jeszcze rok temu podpisywana była zgoda na mechanizm warunkowości w Unii Europejskiej. Jeszcze kilka lat temu na pytanie o Marine Le Pen Jarosław Kaczyński mówił, że nie mając z nią nic wspólnego, tak samo jak nie ma nic wspólnego z Putinem. No i teraz się okazało, że rzeczywistość zaskrzeczała, bo jeśli zgodzimy się na rozwiązania unijne w sprawie energetyki, no to prąd będzie szedł cały czas do góry i będzie horrendalnie drogo. Jeśli zgodzimy się na rozwiązania unijne w sprawie rolnictwa, to stracimy też co najmniej niektóre nasze przewagi w tym zakresie i możliwość rozwoju rolnictwa. No i nagle się okazało, że to wszystko, co środowiska tworzące Konfederację mówiły od dziesiątek lat, że nie można zgadzać się na federalizację Europy, a PiS zgadzał się na wszystko w tym zakresie przez ostatnie lata. To nie było tak, że oni gdzieś postawili weto. Nie, nagle się ocknęli, że idzie drożyzna, że a przecież jak rosną ceny energii, to rośnie wszystko inne. No i teraz w panice organizują opór przeciwko temu. Tylko że to wszystko było wiadomo już lata temu. To wszystko trzeba było robić lata temu, nie zgadzać się na kolejne pakiety klimatyczno-energetyczne, nie zgadzać się na Fit for 55, nie zgadzać się na zieloną, na tą nowy zielony ład w rolnictwie, a tymczasem posłuchajmy też, co mówi komisarz rolnictwa w Brukseli ze strony PiS-u, kiedyś tam był w PSL-u. No on mówi, że to trzeba wdrażać. Dlaczego? Dlatego, że proszę państwa, Bruksela to taki mechanizm, w którym politycy krajowi jak wsiąkną, no to tak to jest pomyślane, żeby przestali reprezentować interesy swojego własnego kraju, a zaczęli reprezentować interesy właśnie nomenklatury brukselskiej. I niestety to jest przypadek Janusza Wojciechowskiego.
No ale pytanie do pana, panie pośle, czy w dobie globalizacji, kiedy mamy do czynienia z tak silnymi państwami, gospodarczo silnymi, rozbicie jednego wspólnego rynku 500-milionowego na drobniejsze elementy nie spowoduje, że no, będziemy mieli w plecy?
Jest oczywistością, że wobec rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Chin, wobec potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych i Chin, Europa musi dosyć ściśle współdziałać gospodarczo. Ale panie redaktorze, to się de facto dzieje. No zwróćmy uwagę, Niemcy są naszym najważniejszym partnerem handlowym, a my jesteśmy już w tym roku bodaj trzecim najważniejszym partnerem handlowym Niemiec, jeśli chodzi o import, to znaczy skąd oni importują. To już się dzieje. Integracja gospodarcza jest faktem. Natomiast to, co chcą zrobić uniokraci, to zmusić wszystkie państwa do tego, żeby wszystkie również w zakresie polityki wewnętrznej w każdym obszarze postępowały tak samo. I na to nie może być zgody, bo co chcą zrobić Niemcy na przykład w obszarze energetyki? My w swojej transformacji energetycznej musimy postawić jak najszybciej na to, żeby wybudować co najmniej jedną elektrownię atomową, w przyszłości pewnie więcej. Niemcy idą w odwrotnym kierunku i oni chcą narzucić wszystkim, żeby robili tak jak oni. I tu trzeba mechanizmów przeciwstawienia się tej polityce. To, że współpraca ma być i że musimy się gospodarczo przeciwstawiać blokowi chińskiemu i blokowi amerykańskiemu, czy może nie przeciwstawiać, ale posiadać zdolność konkurowania, posiadać zdolność negocjowania, to ja jestem w stanie się nawet z tym zgodzić. Natomiast to nie anuluje interesów sprzecznych między nami a Niemcami, między nami, nie wiem, a Włochami czy Francją w niektórych obszarach. I rozrośnięta Unia Europejska będzie naturalnie dążyła do tego, żeby wszystkie te interesy, jak to oni mówią ładnie, harmonizować, a de facto, żeby interesy najsilniejszych forsować wobec tych słabszych.
Tutaj zwrócę się do pana senatora Mariusza Gromki. Mam nadzieję, że nas słyszy.
Tak, słyszę.
Przerwało panu wypowiedź. Może się pan też oczywiście ustosunkować do tego, co powiedział przed chwilą pan poseł Robert Winnicki.
Tak, oczywiście. Za nami bardzo ważne spotkanie, które zostało zainicjowane przez mój obóz polityczny. Spotkanie partii politycznych, które chcą uratować Europę przed kolejnymi zagrożeniami ze strony tych kryzysów, które wywołują federaliści, czyli tych, którzy chcą, aby rządy zastąpić centralnym państwem federacyjnym, co może i pewnie sprawi, że powstaną kolejne kryzysy, załamania gospodarcze, protesty. I mam nadzieję, że te spotkania, które zostały zainicjowane będą miały swój dalszy bieg i że będziemy wspólnie współpracować, bo mamy świadomość, że europejskie partie konserwatywne różnią się między sobą, ale postanowiliśmy szukać tych rzeczy, które nas łączą, a jest to między innymi właśnie szacunek do traktatów europejskich, do demokratycznych wyborów obywateli i szacunek do Unii Europejskiej jako związku państw narodowych. No, na to się w traktatach akcesyjnych umawialiśmy i będziemy tego bronić, bo to za tym idzie interes naszego kraju.
Ale tutaj pan poseł Winnicki zarzucał no, pana partii między innymi, że do tej pory reprezentowała troszeczkę no, zdystansowany stosunek do niektórych ugrupowań konserwatywnych, do niektórych polityków. Teraz to się zmieniło. Również byliście za pewnymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o Zielony Ład i tym podobne rzeczy, a teraz no, to wzbudza wielkie kontrowersje i tutaj są działania, które mają spowodować może nie do końca szybkie zrealizowanie tego wszystkiego.
No ale polityka, klimat cały polityczny to jest pewna dynamika i tak naprawdę no, musimy reagować na bieżąco, obserwować i wyciągać wnioski z sytuacji, która nas otacza. Postanowiliśmy właśnie, że budując pewien blok partii konserwatywnych w Unii Europejskiej, no, jesteśmy wspólnie, razem przeciwstawić się tej narracji lewicowej i przywrócić Unię Europejską do jej korzeni, kiedy to była zakładana właśnie w duchu chrześcijańskim, duchu krajów narodowych. I wierzę, że ci partnerzy, którzy odpowiedzieli na apel, na zaproszenie Prawa i Sprawiedliwości, przyjechali na spotkanie, na szczyt do Warszawy, no mają podobny ogląd sytuacji, widzą te zagrożenia i jestem przekonany, że wspólnie uda się nam powstrzymać to wszystko i liczę również, że środowisko Konfederacji będzie nas w tym wspierać, podobnie jak PSL-u, bo po prostu tak naprawdę na ten moment nie mamy wyjścia niż budować silnej alternatywy w Unii Europejskiej, która właśnie przywróci to, na czym była idea tworzenia Unii Europejskiej. I tutaj się zarzuca teraz, że w spotkaniach uczestniczyli politycy, którzy współpracują, że są z Rosją, że są proputinowscy, a tymczasem chcę przypomnieć, że to właśnie członkowie i osoby współpracujące z Europejską Partią Ludową, takie jak choćby były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, czy były kanclerz Austrii Wolfgang Schäuble. Oni są powiązani, oni pracują, współpracują z firmami rosyjskimi, również przy firmami, które są zaangażowane z Gazpromem, który prowadzi jakby inwestycje, które no, zagrażają naszemu bezpieczeństwu energetycznemu. No, to właśnie w tych kręgach Europejskiej Partii Ludowej, których Platforma Obywatelska działa, to właśnie są tacy ludzie, którzy z Kremlem współpracują i tutaj zarzucanie nam, gdzie rozmawiamy z partiami konserwatywnymi, że rozmawiamy, no to akurat jest zarzut chybiony i liczę, że te spotkania z przedstawicielami partii konserwatywnych pozostałych krajów Unii Europejskiej będą miały swój dalszy bieg, będą miały swoje dobre owoce dla Polski.
Pytanie do Stefana Krajewskiego. Dlaczego no, z głosami swego rodzaju potępienia nie spotykają się właśnie takie postacie, które no, są zatrudniane przez rosyjskie firmy i posługiwanie się argumentem, że strona konserwatywna Unii Europejskiej idzie na pasku putinowskim, no trochę jest jakby bezsensowne.
No, słowa potępienia to nie są osoby, które funkcjonują czynnie w tej polityce, bo mówimy o byłych kanclerzach, mówimy o osobach, które dzisiaj nie działają na forum.
No ale są sztandarowymi postaciami, osobami, które są wywoływane od razu przy omawianiu takiej relacji Unia z Rosja.
No, to tutaj Można to różnie oceniać. No, gdzieś tam oczywiście, że lepiej, żeby nie pracowały tam, tylko były tutaj w Unii Europejskiej i dalej pracowały, bo jednak doświadczenie mają, natomiast gdzieś znalazły pracę u rosyjskich oligarchów. To jest taka sytuacja niekomfortowa na pewno dla partii, Europejskiej Partii Ludowej też, ale no tutaj
dla
też
całej
to
Unii.
Nie jest tak, że Europejska Partia Ludowa musi iść w kierunku laicyzacji Europy, bo tak nie powinno się dziać. No to zjawisko niebezpieczne obserwujemy i w Unii Europejskiej, ale też w Polsce. I naszej zgody na pewno jako Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego nigdy nie będzie, żeby wymazywać ze słownika nazwę świąt Bożego Narodzenia.
Uważamy, absurdalny pomysł.
Europa jest budowana na zrębach chrześcijaństwa, tak samo też było z Unią Europejską. Przecież te symbole maryjne i święta związane, to wszystko powinno być dla nas dalej aktualne, ważne i to się nie powinno zmieniać, a mówienie, że jakaś czyjaś wolność jest w ten sposób ograniczona, jest zwykłym absurdem. No niestety, no te środowiska lewicowe, liberalne, które lansują taki przekaz, no też światopoglądowo bardzo mocno to się zmienia dzisiaj i to jest też taka nasza rola jako partii, która ma bardziej konserwatywne podejście do wielu kwestii niż liberalne, żeby ten głos nie był głosem większości w Unii Europejskiej. I to wcale nie oznacza, że od razu trzeba Europejską Partię Ludową pozostawić, tylko też partia tak się kieruje, jak mówią jej przywódcy, jak mówią jej działacze, więc to jest dzisiaj ważne i myślę, że nasza rola jest tutaj duża do odegrania. Będziemy starali się tę narrację zmieniać, bo też pamiętamy, kiedy już była w Unii Europejskiej, w Europie toczona dyskusja na temat strojenia miast na czas Bożego Narodzenia, żeby to się źle nie kojarzyło wyznawcom innych religii, no ale to większość powinna stanowić o tym, co jest ważne dla Europy. No i dzisiaj też z jednej strony konserwatyzm, ale z drugiej strony, żeby nie było próby no, tworzenia jakiejś koalicji niestety oniszowej, a tak to się dzieje, bo my powinniśmy być silnym państwem w silnej Unii Europejskiej i to jest taka rola przed Polską, a nie spotykanie się z tymi, którzy no, tak naprawdę nie mają dzisiaj głosu decydującego we wspólnocie.
Przypomnę, że są z nami senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko, poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski oraz poseł Konfederacji Robert Winnicki. Teraz weźmy na tapetę, tylko w miarę krótko, sprawy związane z inflacją. Wchodzi w życie pakiet antyinflacyjny. Będą regulacje dotyczące ograniczenia akcyzy. No ale pytanie na przykład w sprawie oleju opałowego, który nie jest akcyzowany, ale jego cena jest wysoka. W sporej liczbie szkół zainstalowano piece do opalania olejowe i no, samorządy gminne będą miały problemy z pokryciem opłat za paliwo, między innymi w placówkach oświatowych. Czy nie należałoby tego pakietu rozbudować także o takie sytuacje, kiedy jednak zbyt rosnące koszty mogą kłaść finansowo nie tylko samorządy, nie tylko przedsiębiorstwa, ale także obywateli? Co panowie o tym sądzą? Senator PiS Mariusz Gromko. Krótko, proszę.
Panie redaktorze, jesteśmy pierwszym w historii rządem, który podejmuje szybkie i adekwatne działania, żeby Polakom pomóc przejść przez ten trudny czas. Najpierw uratowaliśmy ponad 5 milionów miejsc pracy. Teraz pomagamy Polakom zmierzyć się z inflacją. I tak jak pan zauważył, nasz pakiet rozwiązań obejmuje trzy obszary. Jest to obniżka VAT-u bądź akcyzy na paliwa, na energię, na żywność. Cały czas jakby obserwujemy to, co się dzieje dookoła. Tutaj pan przywołał kwestię oleju opałowego. Zapewniam, że i tutaj są teraz prowadzone analizy i być może w najbliższym czasie i ten obszar zostanie objęte w ramach tego pakietu. No, cały czas śledzimy to, co się dzieje. Chcę przypomnieć, że no to inflacja to nie tylko polski, ale to globalny problem i mierzą się z nimi gospodarki zarówno Niemiec, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych. Jest to cena wychodzenia z największego od II wojny światowej kryzysu wywołanego pandemią. Na szczęście nie płacimy za tą sytuację gigantycznym bezrobociem i zahamowaniem wzrostu gospodarczego. Wracamy do stanu sprzed epidemii i wierzę, że poradzimy sobie również z inflacją. Faktycznie przyspieszenie cen obserwujemy w krajach europejskich. Są kraje, które mają znacznie wyższy ten poziom inflacji, ale to w żaden sposób nas nie satysfakcjonuje. Liczymy, że pakiet antyinflacyjny przygotowany przez premiera Mateusza Morawieckiego zatrzyma inflację i tak jak tarcza antykryzysowa, covidowa pomogła polskiej gospodarce, wierzę, że również ten pakiet zaproponowany w tarczy antyinflacyjnej będzie również dobrym instrumentem do powstrzymania wzrostu cen wszystkich produktów. No a tak szacujemy, że wartość łączna rządowej tarczy antyinflacyjnej to będzie do około 10 miliardów złotych oszczędności. I jest to pierwsza jakby seria działań, która powinna zamortyzować uderzenie inflacyjne i tutaj też nie wykluczamy, że w przyszłości, w kolejnych kwartałach pojawią się nowe propozycje.
Robert Winnicki, poseł Konfederacji. Co Konfederacja na temat inflacji i na temat pakietu? Jakie jeszcze sugestie ewentualnego działania, żeby zmniejszyć stopę inflacji?
Myśmy działania antyinflacyjne, tarczę inflacyjną, antyinflacyjną zaprezentowali ponad miesiąc wcześniej niż rząd do tego się przygotowywał i w tej propozycji naszej no przede wszystkim są dużo bardziej radykalne cięcia opodatkowania, zwłaszcza energii. Dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie ropę, prąd, energię elektryczną, gaz, jeśli weźmiemy te czynniki, no to one są jednym z głównych elementów
kosztotwórczych, jak to się
kosztotwórczych, tak, kosztotwórczych, czyli spowodujących inflację. Energia elektryczna jest potrzebna właściwie w każdej działce, w każdej dziedzinie do wytworzenia jakiegokolwiek dobra. Dlatego oprócz radykalnego cięcia podatków domagamy się również wypowiedzenia unijnej polityki klimatycznej. I z naszych wyliczeń wynika, że zarówno działania te podatkowe, jak i jeśli chodzi o wypowiedzenie pakietu klimatyczno-energetycznego, no pozwoliłyby radykalnie zbić inflację. Znaczy radykalnie. Ona będzie i tak relatywnie wyższa niż była w poprzednich latach ze względu na stan gospodarki ogólnoświatowej, ale jeśli jesteśmy w stanie zejść z ceną benzyny poniżej 5 zł na skutek radykalnego obniżenia podatków, a z drugiej strony jesteśmy w stanie ceny energii elektrycznej zrobić nie jednymi z wyższych, a jednymi z niższych w Europie przez wypowiedzenie pakietu klimatyczno-energetycznego, naprawdę my w tym momencie, w momencie, w którym Unia i tak blokuje wypłatę jakichkolwiek środków, nie mamy zbyt wiele do stracenia jako Polska. Więc potrzeba bardzo zdecydowanych działań, dlatego też, że to, co proponuje rząd, no to jest na kwartał. To jest ruch, który przyniesie jakąś delikatną ulgę, która zostanie może przez kogoś zauważona, przez innych niezauważona, po prostu ten wzrost cen jest tak duży. A potem przyjdzie kolejny kwartał i się nagle okaże, że ta obniżka już w ogóle nie jest odczuwalna. Tu potrzeba bardzo zdecydowanych, radykalnych działań po to, żebyśmy mogli ustawić nasz rozwój gospodarczy na właściwych torach.
Stefan Krajewski, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Jako Polskie Stronnictwo Ludowe proponowaliśmy już w 2003 roku biopaliwa, żeby zmniejszać koszty ceny paliw. Proponowaliśmy...
No, ale to się bardzo nie podoba Zielonym, którzy zauważyli, że zwiększanie produkcji biopaliw powoduje drożenie żywności.
No tak, tylko że ci sami chcą teraz wyłączania produkcji na cele żywnościowe po to, żeby wprowadzać ekologiczne, czy po to, żeby wprowadzać ziemię, która będzie ugorowana, odługowana. Ale też mówiliśmy o przejściu na zieloną stronę mocy, czyli postawienie na odnawialne źródła energii. No i niestety to, co było dużo zrobione w kwestii czy energii wiatrowej, dzisiaj energia słoneczna, czyli farmy fotowoltaiczne, ogniwa fotowoltaiczne, one zwiększają swój udział, ale ciągle jest tego mało. Nie jest w ogóle wykorzystana energia i nie ma tych instalacji biogazowni, które mogłyby tutaj, zwłaszcza tam, gdzie jest produkcja rolnicza, zużytkować nadwyżkę gnojówki, gnojowi. Ale też właśnie trzeba rolnikom zapłacić za produkcję energii, cele energetyczne, bo wtedy obniżymy koszty. No nie da się dzisiaj wypowiedzieć pewnie w części to, co mówił pan poseł Winnicki, tej polityki klimatycznej, bo to na to się już zgodziliśmy wcześniej. Natomiast trzeba powodować, by udział tej energii odnawialnej był jak największy. No, jeśli chodzi o energię jądrową, no to my jesteśmy już, jeżeli mielibyśmy wprowadzać, to za rozproszoną, bo też wiemy, co się wydarzyło chociażby w Fukushimie. Natomiast to nie tylko to. Dobrze, że ta tarcza antyinflacyjna powstała, bo to będzie powodowało, że dzisiaj osoby najbiedniejsze, emeryci, osoby, które zarabiają najmniej, będzie ich stać na zakup opału na zimę czy paliwa, o którym mówimy, na cele opałowe. Ale też to ma niestety, ale tylko charakter przejściowy. Za chwilę ten okres się skończy, a te ceny widzimy, że szaleją. To nie tylko te związane z energią elektryczną, z paliwem, ale też ceny związane ogólnie, środki do życia są coraz droższe opłaty, które widzimy, i dzisiaj nie można wprowadzać nowych podatków, nowych danin, na które wszyscy się składamy, no bo w końcu będzie tak, że te osoby, które miały zarabiać więcej i zarabiają, ale wartość nabywcza pieniądza jest coraz słabsza i to wszyscy widzimy, że ludzi po prostu na wiele rzeczy będzie nie stać. Tutaj też dochodzą też problemy ludzi, którzy zaciągnęli kredyty, zainwestowali pieniądze chociażby w budowę domów, w kupno mieszkań i dzisiaj widzimy, jak te raty kredytu będą się zmieniać, bo przecież i stopy zostały zwiększone procentowe, więc to tych obaw jest dużo. No, rządzący dzisiaj rozwiązują bohaterską problemy, które sami poniekąd stworzyli. No, ale lepiej późno niż wcale. Dobrze, że taka refleksja przyszła i tej pomocy trochę rząd przekaże. No, dzisiaj musimy też zastanowić się, co ze środkami w ramach Krajowego Planu Odbudowy, bo te pieniądze...
Ale to już temat na kolejny program. Na razie dziękuję za tę wypowiedź. I na zakończenie naszego programu jeszcze spojrzenie na naszą wschodnią granicę. Prosiłbym o komentarze, no bo temat nie znika, chociaż liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy wyraźnie spadła. Senator PiS Mariusz Gromko.
Tak, faktycznie w ostatnich dniach obserwujemy lekkie uspokojenie, jeśli chodzi o sytuację kryzysową na granicy. Siły nasze, służby wypełniają bardzo dobrze swoje zadanie. Tutaj warto podkreślić bardzo dobrą pracę Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Wojsk Obrony Terytorialnej i innych służb, które wspierają naszych funkcjonariuszy na granicy. Jest to zapewne ich zasługa, że sytuacja jest ustabilizowana, że byliśmy w stanie odeprzeć te wszystkie ataki, które obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach, ataki na naszą suwerenność, na nasze granice.
No ale też jeśli nic się nie będzie zmieniało, panie senatorze.
Dużą rolę też odegrały jakby nasze działania dyplomatyczne. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził wiele krajów, żeby móc osobiście przekazać informacje, jak wygląda sytuacja na granicy. Nasi ministrowie również zabiegali o to, żeby dzięki również współpracy z Unią Europejską doprowadzić do sytuacji, aby zostały wstrzymane loty z Bliskiego Wschodu.
I to wszystko się udało. Panie senatorze, czy jest jakaś taka refleksja, która będzie służyła na stabilizacji tej sytuacji, bo utrzymywanie ponad 20-tysięcznego korpusu sił porządkowych na granicy jest bardzo kosztowne?
To prawda, ale tak jak już Państwo doskonale wiedzą, przyjęliśmy ustawę, która ma doprowadzić do tego, że powstanie na granicy zapora techniczna, która uniemożliwi przedostawanie się ze wschodu do Polski nielegalnych migrantów. Jest już jakby prowadzone postępowanie, są wyłonieni pierwsi dostawcy elementów paneli ogrodzenia. To wszystko będzie się realizowało na czterech odcinkach niezależnie. To również spowoduje, że sukcesywnie z każdym metrem wybudowanej zapory będzie można minimalizować obecność naszych funkcjonariuszy
na granicy.
Te prace, te
proszę
prace
kropkę postawić.
W grudniu mają się rozpocząć, więc liczę, że na szybki postęp prac i dostępna też elektronika na tej zaporze na pewno czynników w jakiejś mierze zastępować.
Stefan Krajewski, jedna minuta. Pana komentarz do tego wszystkiego, co jest na granicy, co się dzieje?
Na pewno dobrze się stało to, o czym mówiliśmy już dawno, czyli umiędzynarodowienie problemu, bo to nie jest tylko problem Polski, ale Unii Europejskiej. Dzisiaj rządzący powinni zrobić wszystko, by finansowanie zapory było też częściowo, chociaż finansowane ze środków Unii Europejskiej. No też rządzący zobaczyli, że ponad ich głowami zaczynają być prowadzone rozmowy, więc tutaj zaangażował się i premier, i prezydent w to, żeby spotykać się i mówić, że to im się wszystko udało. Ważne, że tych prób jest mniej, prób przekroczenia granicy jest mniej. Oby w ogóle nie było, bo tutaj też granica powinna być szczelna i na wszystko są odpowiednie międzynarodowe procedury, które powinny być realizowane dzisiaj.
I na zakończenie Robert Winnicki, Konfederacja. Też minuta.
Jeszcze nic nie minęło i ta zapora musi być wybudowana, bo będziemy mieli na pewno w przyszłości do czynienia z kolejnymi falami migracyjnymi. Wielkie brawa dla Policji, Straży Granicznej, dla Wojska Polskiego. Wykorzystajmy to, co się wydarzyło do tej pory, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej do dwóch rzeczy. Do tego, żeby iść z dobrą nowiną do całej Europy, że można i trzeba bronić granic skutecznie i że można inaczej kształtować politykę migracyjną niż Europa do tej pory to robiła. Jest dobry klimat, moim zdaniem, ku temu bardzo wielu ludzi w Europie popiera te działania, które Polska prowadziła na swojej wschodniej granicy, czy prowadzi w tej chwili cały czas. Po drugie, wykorzystajmy to też, żeby trochę przywrócić etos polskiego munduru, żeby zacząć mówić o służbie mundurowej w Polsce jako o czymś, co warto po prostu robić, co jest czymś
nie wiem, czy pan się zgodzi, panie pośle, ale jest podnoszony ten argument, że przez ostatnie decyzje, które spowodowały, że nie było poboru do wojska, rozbroiliśmy trochę nasze rezerwy. Ja sugeruję, by jednak każda osoba, która kończy szkołę średnią, na 3 miesiące poszła do wojska, przeszkoliła się i wtedy będziemy mieli odpowiednie zasoby żywe, jeśli chodzi o rezerwy.
Pięć lat temu wpisałem w program Ruchu Narodowego powszechne przeszkolenie w ramach szkół średnich. to znaczy strzelnice i elementy musztry, co najmniej w zakresie przysposobienia obronnego, powrotu przysposobienia obronnego do szkół średnich, jako takie minimum, żeby każdy, kto odbiera dowód osobisty, mógł się wylegitymować tym, że przeszedł przysposobienie obronne, to znaczy umie obchodzić się z bronią, umie broń załadować, rozładować, umie oddać strzał i umie w prawo,
umie
w lewo,
być obrońcą ojczyzny.
Umie być obrońcą ojczyzny na elementarnym poziomie. To powinno wrócić.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Dzisiaj naszymi gośćmi byli senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam również policję, której też dziękuję za tą spektakularną akcję obrony przejścia granicznego w Kuźnicy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Oraz poseł Konfederacji Robert Winnicki.
Dziękuję, miłego tygodnia wszystkim. Do widzenia.
A ja dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.